Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo pańskie. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Siostry i bracia w Chrystusie, dziś czwarta niedziela Adwentu. Dobiega końca ten wyjątkowy czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, pojutrze Wigilia, oczekiwane spotkania, tradycje, dzielenie się opłatkiem i Boże Narodzenie, wspominanie jedynego i niepowtarzalnego faktu w dziejach ludzkości. Bóg stał się człowiekiem. Chcemy się dobrze przygotować na tegoroczne święta. Poprzez te rekolekcje, które także dzisiaj dobiegają końca, chcielibyśmy, aby to przygotowanie miało nie tylko charakter zewnętrzny, ale poprzez słuchanie Słowa Bożego, poprzez refleksję nad naszym życiem, jak ono wyglądało, a jak powinno wyglądać, poprzez korzystanie wczoraj i pewnie też jeszcze dzisiaj z sakramentu pokuty, chcieliśmy przygotować nasze serca, by przede wszystkim w naszym życiu nastąpiło Boże Narodzenie, bo tak się dzisiaj to dokonuje i po to świętujemy, żeby Bóg narodził się w naszym sercu, w naszym życiu. Znamy pewnie już na pamięć te słowa naszego wieszcza narodowego. Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie? Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie. I dlatego właśnie Adwent, przygotowanie, rekolekcje, czyli ćwiczenia, bo któryś Adwent będzie naszym ostatnim, czy tak jak mówimy, całe nasze życie jest Adwentem, czyli czekaniem na to ostateczne przyjście Chrystusa. Ponieważ nie chcemy być zaskoczeni, nie chcemy żyć w ciągłym strachu, kiedy to nastąpi, jak to będzie wyglądał ten koniec świata. Chcemy się po prostu do tego przygotować. I w taki sposób też kształtujmy wiarę naszych dzieci i wnuków. W czasie tegorocznych rekolekcji adwentowych rozważamy o wierze, ponieważ jest to sprawa najważniejsza. Pytanie Chrystusa, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie, pozostaje aktualne, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jest tak wielu chrześcijan na świecie, tak wielu jest katolików w Polsce, Czy możemy powiedzieć, że tutaj kwitnie wiara? I rozważaliśmy, skąd ta wiara pochodzi, czym ona jest, na czym polega, jak powinna być przeżywana, co jej zagraża. Dzisiaj chcemy zwrócić uwagę na to, że o tej wierze nie tylko trzeba wiedzieć, nie tylko trzeba znać podstawowe informacje, czym ona jest, na czym polega, ale wiara jest nam dana po to od Pana Boga, żeby była wyznawana. I dlatego nie można w tej naszej refleksji o wierze pominąć przykładów wiary. Chodzi o ludzi, którzy w dziejach zbawienia zostali nam dani za przykład, dla których wiara nie była jedynie etykietką, którą można się było chwalić przy sprzyjających okolicznościach, a którą można schować do szuflady, gdy na przykład podejmuje się funkcję publiczną, posła, senatora, ministra w rządzie, czy też radnego w samorządzie. Takie płyną do nas dzisiaj sygnały. Ja jestem wierzącym, ale ponieważ pełnię funkcję publiczną, nie mogę wyznawać swoich poglądów. Cóż za niedorzeczność! Czy tak powie człowiek wiary, czy człowiek wierzący, który zostanie wybrany, powie, ponieważ mnie wybrali, zaufali mi, ponieważ Pan Bóg chce mnie mieć tam, gdzie stanowi się prawo, tam, gdzie podejmuje się odpowiedzialność za życie publiczne, to ja mam być świadkiem wiary, a nie schować tę wiarę do szuflady na jakiś czas, bo to się nazywa zdrada Pana Boga. Popatrzcie, jak już nam też trochę zapadło w myśl to, co mówią. Jak się burzymy czasem, że ten czy ów powołuje się na wartości chrześcijańskie. A przecież jest się jednym człowiekiem. Nie można żyć w rozdwojeniu, w jakiejś schizofrenii duchowej. Wierzącym to ja jestem w Kościele, a po wyjściu z Kościoła to jestem, no właśnie, kim? Neutralnym? I dlatego warto przywołać te przykłady osób wiary, ludzi wiary, którzy nie zaparli się tej wiary nigdy, chociaż też płacili za to wysoką cenę, gdy ją wyznawali. Wskazywaliśmy na Noego, który budował arkę i wzywał do nawrócenia swoich rodaków, żeby ich ostrzec przed potopem, żeby ich ocalić przed wodami potopu. Mówiliśmy o Abrahamie, którego nazywamy ojcem wiary, który został przetestowany do granic możliwości, ale wytrwał w wierze, przetrwał tę próbę i stał się ojcem narodu wybranego. Wskazywaliśmy też przecież na Maryję, która wczoraj przez świętą Elżbietę została nazwana błogosławioną, czyli szczęśliwą. Dlaczego? Ponieważ uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. A dzisiaj, na zakończenie tegorocznych rekolekcji adwentowych, liturgia słowa w tym dzisiejszym fragmencie Ewangelii ukazuje nam wzór świętego Józefa. Mąż wiary. Ten to dopiero przeżył szok. Ta, którą miał poślubić, odważyła się na coś takiego. Stała się brzemienną i spodziewa się dziecka. Święty Józef wie, co mówi, bo to się stało bez jego udziału. A więc wnioski nasuwały się same, tak po ludzku. Zamierzał nawet opuścić ją potajemnie, żeby winę wziąć na siebie i nie narazić jej na zniesławienie. Jednak, gdy we śnie anioł pański wyjaśnił mu, że z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło, całkowicie ufa i bierze odpowiedzialność za nią i za dziecię. Uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Warto się przyjrzeć świętemu Józefowi i zapytać, czego może nas nauczyć ten święty, który nie wypowiedział żadnego słowa, które zanotowaliby ewangeliści. Można jednak powiedzieć, patrując się w obraz świętego Józefa, że był to głos mówiącego milczeniem, jak została zatytułowana jedna z książek o świętym Józefie. Autor słusznie zauważa, że Biblia nie zachowała nam ani jednego słowa, które by wypowiedział święty Józef. Ale uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. To święty mówiący milczeniem języka, ale głosem czynu. W czasach, w których przyszło nam żyć, moi drodzy, wypowiada się wiele słów. Dlatego warto zaczerpnąć właśnie od świętego Józefa tego ducha wsłuchiwania się w głos Pana Boga i zaangażowania się nie tyle w słowne deklaracje, ile w konkretne uczynki, które są wyrazem wiary i miłości Pana Boga ponad wszystko. Jakie więc wspaniałe przesłanie dla nas, żyjących na początku XXI wieku. Mniej słów i deklaracji, więcej czynów. Święty Józef pokazał nam, że jednak można niewiele gadać, ale wypełnić zadania powierzone przez Boga. Tak wiele dziś słów i deklaracji. I co z tego? Nic. Albo wprowadzanie w błąd, albo manipulacja, albo zamęt i zamieszanie. Nic nie wynika z ludzkiej gadaniny, a ludzie już się 10 razy zastanowią, zanim komuś uwierzą. Taka dewaluacja słowa nastąpiła. Nie chcą ludzie chodzić na wybory, bo politycy obiecują, a nie dotrzymują. Nawet oszukują. I co z tego, że mówią? Gdyby mama mówiła dziecku bez przerwy, że je kocha, przytulała je tylko, a nie dała jeść, co to za deklaracja miłości? Święty Józef nas uczy mniej gadania, a więcej czynów. To, co mówiliśmy wczoraj. Niekoniecznie trzeba robić w domu dzieciom i wnukom wykłady, czym jest wiara. Ja nie bardzo wiem, jak Ci to powiedzieć, ale ja Ci to pokażę. Patrz na mnie, naśladuj mnie. To znaczy być człowiekiem wierzącym. Święty Mateusz nazywa Józefa człowiekiem sprawiedliwym. A sprawiedliwy to w języku biblijnym człowiek, który postępuje zgodnie z wolą Bożą, kto wiernie i całkowicie wypełnia przykazania pańskie. Na tym właśnie polega wiara, na posłuszeństwie Panu Bogu, na wypełnianiu w każdej sytuacji, a nie tylko wtedy, kiedy jest wygodnie, Bożych przykazań. Święty Józef swoim życiem pokazał, że był godny tego tytułu. Pokazał to w trudnych i dramatycznych momentach swojego życia. To pierwsze wydarzenie wspomnieliśmy przed chwilą, kiedy zamierzał po walce wewnętrznej oddalić Maryję. Kiedy objawił mu się anioł pański we śnie, on zgodził się wypełnić trudną wolę Pana. Uczynił, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Potem, gdy krwawy Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić, święty Józef znowu, posłuszny głosowi Pana, udał się do odległego Egiptu. Współpracując mężnie z wolą Pana, uratował życie Bożego dziecięcia. Po śmierci Heroda, znowu wierny woli Pana, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. I wreszcie, wierni prawu pańskiemu przyniosą wraz ze swoją małżonką dziecię Jezus do świątyni, aby je przedstawić Panu. Święty Łukasz, ewangelista, kilkakrotnie z naciskiem podkreślał, że ten gest był wyrazem wierności woli Bożej, wyrażonej w prawie. Co roku też święty Józef, jak to wiemy z Ewangelii, chodził na święto Paschy do Jerozolimy wraz ze swoją rodziną. To również wyraz wierności zwyczajom świątecznym, wierności woli Bożej. A więc wspaniały przykład wiary dla nas. Co to znaczy być człowiekiem wierzącym, a nie tylko o tym mówić? Józef nie rozumie planów Bożych w swoim życiu. Nie mówi, nie rozumiem, więc zrobię po swojemu, zrobię jak inni, zrobię jak wszyscy, zrobię tak, jak się to zwykle robi. Nie rozumie, ale zgadza się. Jako wierzący człowiek jest przekonany, że Bóg wie lepiej. Dlatego słucha Go na każdym kroku. To jest wskazówka dla nas, dla naszej wiary i dla wiary, którą mamy przekazywać młodemu pokoleniu. Święty Józef, człowiek wiary i przykład wiary dla nas. Wspomnijmy też błogosławionego Jana Pawła II, który będzie ogłoszony świętym, a więc ukazany nam jako wzór człowieka wiary. To już jest postać nie tak odległa jak święty Józef. Znamy go przecież. Widzieliśmy go, słuchaliśmy go, może nawet spotykaliśmy się z nim. Jakże przejmujący jest testament, który został upubliczniony, Jana Pawła II. Tam okazało się, jak wielka wiara cechowała tego człowieka, który jest kandydatem na ołtarze i będzie ogłoszony świętym. Pierwsze słowa tego testamentu. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie. Te słowa przypominają mi ostateczne wezwanie, które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnę za nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również i tę chwilę oddaję w ręce Matki mojego Mistrza. Totus tuus. I dalej napisał papież. Z możliwością śmierci każdy zawsze musi się liczyć i zawsze musi być przygotowany do tego, że stanie przed Panem i sędzią, a zarazem Odkupicielem i Ojcem. Więc i ja liczę się z tym nieustannie, powierzając ów decydujący moment Matce Chrystusa i Kościoła, Matce mojej nadziei. To cytat z testamentu Jana Pawła II, błogosławionego, wkrótce świętego. To człowiek, który żył nieustannie właśnie w takiej perspektywie, Pan przyjdzie, z czym ja stanę przed Nim. I właśnie w związku z taką perspektywą, z takim ukierunkowaniem przeżywał codzienność swojego życia, wypełnioną modlitwą, dobrym słowem, więzią z Panem Bogiem i głoszeniem Ewangelii, przecież wiemy, odwiedzał tyle krajów świata. Przykłady wiary. Przyjmujmy je, starajmy się naśladować tak na miarę takich możliwości, jakie mamy. Ale nie ignorujmy tego, nie budujmy tej wiary po swojemu, albo co gorsza, nie ulegajmy tym wzorcom, które nam ukazują dzisiaj ludzie niewierzący, a nawet ateiści. Bo nie oni są specjalistami, na czym polega wiara. Tylko ci, którzy sięgają do źródła, jakie nam Pan Bóg zostawił, czyli do objawionego Słowa Bożego. I jeszcze jedno w związku z tym dniem zakończenia naszych rekolekcji. W jednej z książek o sytuacji polskich katolików padło bardzo ważne określenie odnoszące się do dużej części ochrzczonych. Autor nazwał ich śpiącym olbrzymem. Chodzi o ludzi, którzy przyjęli sakrament Chrztu Świętego, ale dawno przestali nim żyć. Właśnie jakby śpią w swojej wierze. Takich śpiących chrześcijan jest bardzo dużo. Są tacy, którzy spełniają podstawowe praktyki religijne. Pojawiają się nawet w kościele podczas mszy świętej. Natomiast to, co się dzieje podczas Eucharystii, jak to mówimy, spływa po nich jak po kaczce. Są niby obecni, ale zachowują się jak śpiące królewny. A najgorsze jest to, że żyją tak, jakby Pana Boga nie było. Jakby nie trzeba było na co dzień zachowywać wszystkich przykazań dekalogu. No i w ogóle są raczej obojętni na wszystko, co się dzieje w Kościele. Przyjęli chrzest, może byli u pierwszej spowiedzi, komunii świętej, może nawet przyjęli sakrament bierzmowania, byli związani z sakramentalnym węzłem małżeńskim i to wszystko. Ponieważ takich ochrzczonych chrześcijan jest bardzo dużo, możemy powiedzieć, że jest to prawdziwy, śpiący olbrzym. Smutne jest to, że dla takiego olbrzyma wiara nie jest radością. Kościół nie jest dla nich miejscem zaangażowania, a wszelkie zło ma do nich łatwy dostęp, bo przecież jak ktoś śpi, to nie czuwa, można z nim zrobić wszystko. A Pan Bóg nie dał nam łaski wiary po to, żeby ją zmarnować, ale po to, żeby ją rozwijać i żeby o tej wierze świadczyć, tak jak święci, których przykłady podawaliśmy. Będziemy wiele razy wzywani do tego, żeby obudzić tego śpiącego olbrzyma. Nie jest to łatwe zadanie. Zauważmy, jak bardzo zdyscyplinowanych żołnierzy ma diabeł. Wszelkiego typu mafie, gangi, bandy wcale nie są zbyt liczne, ale są tak zorganizowane jak najbardziej precyzyjne maszyny. Działają razem, w ścisłej współpracy, dlatego stanowią wielką siłę i są tak skuteczne. Potrafią do tego tak mocno krzyczeć, by wystraszyć wszystkich na swojej drodze. Uciekają wtedy przed nimi nawet najwięksi obrońcy dobra. Dzisiaj możemy powiedzieć, że armia diabła naciera z wielką siłą. Wyśmiewają się z tego w mediach. Gdzie wy widzicie tego diabła? Możemy nie widzieć, tylko pytać, skąd tyle tego zła? Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Diabeł jest. To jest odwieczny wróg Pana Boga. Dzisiaj zmieniły się formy tej walki z Panem Bogiem. Miejscem tej walki jest serce człowieka. Dlatego ta nasza wiara jest wystawiana na próbę, na niebezpieczeństwo także. Podczas katechezy w szkole nieraz można było zaobserwować sceny, gdy klasą rządziła kilkuosobowa grupka, a inni to właśnie takie milczące owieczki, czy raczej baranki. Gdy źli przeszkadzali na katechezie, wygadywali jakieś brednie na kościół, na kapłanów, ci niby dobrzy siedzieli cicho, jak te potulne baranki ze spuszczonymi głowami. I kiedy stawiało się im pytanie, dlaczego siedzą cicho, dlaczego nie reagują, najczęściej odpowiadali, bo ja jestem sam, bo ich jest kilku, bo nie będę się narażał. Jest nas tak wielu. Popatrzmy, jak nieliczni ludzie niewierzący, ateiści, mając do dyspozycji media, potrafią narzucić tej większości ludzi ochrzczonych już swoje poglądy. Czy rzeczywiście jesteśmy skazani na ich zwycięstwo? Tutaj zawsze jakoś tak przychodzi mi na myśl reakcja wyznawców innych religii. Kiedy atakuje się judaizm, kiedy atakuje się islam, jak oni szybko potrafią się zjednoczyć, jak nagle widać, że jest ich wielu. Gdzie są katolicy w Polsce, kiedy bezcześci się krzyż, ponownie, kiedy drze się Pismo Święte i wypowiada się przy tym wulgarne słowa? To są fakty, którymi zapoznają nas media. Nie słyszałem, żeby były poza niektórymi stowarzyszeniami katolickimi jakieś poważne reakcje tak wielkiej liczby katolików w Polsce. Dlatego to wołanie, żeby ten śpiący olbrzym się obudził, jest jak najbardziej aktualne. Moi drodzy, życie wiarą jest może trudniejsze, nie jest jednak niemożliwe. Daje jednak owoce wewnętrzne, daje pokój, wnosi ład i porządek w nasze życie, a przede wszystkim umożliwia korzystanie z łaski Bożej jako tej niezbędnej Bożej pomocy. Dziś ludzie chcą żyć szybko, łatwo i przyjemnie, osiągać cele doraźne i żyć z dnia na dzień. Jednak to nie zawsze oznacza dobro. Podobnie z wolnością. Święty Paweł zauważył, wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Trzeba nam być ludźmi prawdziwej wiary. Łatwiej się rozstać, niż wytrwać wierności, niż w chwilach trudności i kryzysu walczyć o małżeństwo, o rodzinę. Łatwiej jest żyć bez zobowiązań i dlatego nie zawierać sakramentalnego związku małżeńskiego. Ale wiara daje człowiekowi siłę. Łatwiej jest zniszczyć poczęte, a nie narodzone życie, niż przyjąć ten dar i troszczyć się o niego. Jan Paweł II, wkrótce święty, mówił takie dramatyczne słowa. Świat zmieniłby się w koszmar, gdyby małżonkowie znajdujący się w trudnościach materialnych widzieli w swoim poczętym dziecku tylko ciężar i zagrożenie dla swojej stabilizacji. Gdyby z kolei małżonkowie dobrze sytuowani widzieli w dziecku niepotrzebny dodatek życiowy, znaczyłoby to bowiem, że miłość już się nie liczy w ludzkim życiu. Świat zmieniłby się w koszmar. I powoli takie sytuacje koszmarne się zdarzają, kiedy miłość zdaje się nie liczyć w ludzkim życiu, kiedy zdaje się liczyć tylko ekonomia. Łatwiej mieć coś natychmiast, nawet za cenę nieuczciwości, niż stopniowo gromadzić i cierpliwie na to poczekać. Widziałem program w telewizji, jak młode dziewczyny, nastolatki sprzedają się, żeby mieć na przykład nowoczesną komórkę, jakieś markowe ciuchy czy drogie kosmetyki. Co to jest wszystko warte? Łatwiej jest w ogóle robić to, co się chce, na co się ma ochotę, co sprawia przyjemność, niż to, co się robić powinno. Wiele można byłoby takich przykładów podać. Ale kończymy rekolekcję i chcemy powtórzyć, że rekolekcje wcale się nie kończą, że właściwie zaczyna się teraz kiełkowanie i owocowanie tego słowa, któreśmy w tych dniach słyszeli. Wiemy już dobrze, że wiara nie polega tylko na deklaracjach, że Pan Jezus dzisiaj szczególnie, zawsze tak było, ale dzisiaj na tym zakręcie dziejów oczekuje od nas czynów, a nie deklaracji. Czynów, które płyną z naszej wiary. Żebyśmy sobie na nowo uświadomili, że jest nas wielu. I to powinno dać nam siłę do czynienia dobra. Ale nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Być może takie właśnie wnioski wynikają z opisanego w Starym Testamencie obrazu o targu Abrahama z Panem Bogiem. Kiedy Bóg chciał zniszczyć Sodomę i Gomorę ze względu na grzech, który się tam szerzył. Abraham upomniał się o sprawiedliwych. To zniszczysz to miasto, jeżeli w nim znalazłoby się 50 sprawiedliwych? I tak utargował do 10. I uzyskał zapewnienie Pana Boga, nie zniszczę, jeżeli znajdę tam 10 sprawiedliwych. Wiemy, że Sodoma i Gomora została zniszczona. Co to oznacza? Że nie było w tych miastach nawet 10 sprawiedliwych. I na tym polegała tragedia. Można powiedzieć, że dziś być może losy świata także zależą od tych 10 sprawiedliwych. Losy świata, Europy i naszego narodu. Powstaje w związku z tym palące pytanie. Kto ma tworzyć tę symboliczną biblijną dziesiątkę? Odpowiedź jest prosta. Mamy ją tworzyć my. Masz ją tworzyć ty, nie ktoś, bo jak każdy tak pomyśli, to się właśnie może okazać, że nikt się nie znajdzie. Dlatego przyjmijmy tę zachętę Chrystusa do tego, byśmy nie oglądali się na innych, ale żebyśmy sami byli tymi świadkami Chrystusa. Wszędzie tam, gdzie nas Pan Bóg stawia, nie znajdujemy się przypadkowo. Jesteśmy potrzebni w naszych rodzinach, w naszych społecznościach. Uczyńmy wszystko, żeby te nasze spotkania z Chrystusem, regularne, zwłaszcza w niedzielę i święta, dawały nam moc, siłę do tego, żeby po wyjściu z Kościoła wprowadzać w życie te rady i wskazówki, które Pan Bóg ma dzisiaj dla świata. Bóg jest miłością. Chce zbawienia człowieka. Chce, żebyśmy też umacniali naszą wiarę. Po to, żeby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Żeby, tak jak o tym mówił, kto się do mnie przyzna przed ludźmi, do tego przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. A więc Chrystus umocnił nas swoim słowem podczas tych rekolekcji, podczas tego Adwentu, a teraz nas posyła po to, żebyśmy byli Jego prawdziwymi świadkami. Amen.
Wierzę w jednego Boga.